Tak naprawdę to inicjatywa była mojego ojca, który kiedyś przy jakimś rodzinnym spotkaniu powiedział, że w zasadzie ma tylko jedno w życiu niespełnione marzenie. I tym marzeniem okazało się zapalenie znicza na mogile swojej mamy. No, było to od samego jakby początku dość ciężka sprawa, bo wiedzieliśmy, gdzie mogiła jego mamy się znajduje.
Po istecieniu mnogich, mnogich lat Bogusław 75.
Bezdrożami pamięci. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
A w pierwszą kolejność znajdzie mogilę matki i posiedzieć miejsca swojego przebywania dawnych godów.
Ja zawsze wiedziałam, że mój ojciec był na syberyjskim zesłaniu, aczkolwiek opowieści było stosunkowo niewiele. Dzisiaj myślę, że to był rodzaj wyparcia. No ja nie miałam babci, prawda? Zawsze pytanie dziecka jest, gdzie jest moja druga babcia. W związku z tym wiedziałam o tym, że zmarła na syberyjskim zesłaniu, ale nigdy nie myślałam, że pojadę szukać jej grobu. Dlaczego dałam się namówić od razu, powiedzmy, z mężem? Jego matka zmarła, kiedy on miał 5 lat. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić tęsknotę dziecka za matką i myślę, że tęsknotą, którą się nosi w sercu całe życie. Więc postanowiliśmy mu w tym wszystkim jakoś pomóc. Kiedy on powiedział, że ma takie marzenie, miał 74 lata. W związku z tym mieliśmy pełną świadomość tego, że albo zorganizujemy to bardzo szybko, albo nigdy. Tak zaczęliśmy w ogóle planować tą podróż. No głównie z nastawieniem odnalezienia tej mogiły, ale uznaliśmy, że skoro jedziemy tak daleko, to może byśmy odnaleźli też wszystkie inne miejsca związane z jego zesłaniem.
Семья переезжает в село Новогеоргиевка, где легче прокормиться, нежели в переполненном городе. А потом едут в близлежащее село.
Мой дядек перед войной был лесничим. Rodzina mojego ojca była wywieziona z Hajnówki 10 lutego 1940 roku. Mój dziadek się nazywał Leonard Żukowski. Babcia miała na imię Sylwestra. Mój ojciec to Bogusław Żukowski, a trzy jego siostry to najstarsza była Jadwiga, średnia była Róża, a najmłodsza Danuta. Mój ojciec był najmłodszym z tej czwórki rodzeństwa. Zostali wywiezieni do Gramatuchy. Wtedy to była Nowosybirska Oblast, dzisiaj to się znajduje w obwodzie kemerowskim. Ta wyprawa nie mogłaby mieć miejsca, gdyby nie pomoc Rosjan w tym wszystkim. W trakcie poszukiwań okazało się, że miejsce ich zesłania nie funkcjonuje tak naprawdę od 1953 roku. Kopalnia złota w Udarnoje jako nierentowna została zamknięta, ludziom pozwolono odejść. Więc to miejsce zarastało tajgą. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów tak naprawdę nie mieszka nikt. Żeby dotrzeć do miejsca zesłania, trzeba popłynąć rzeką Kiją. Dotarliśmy do miejsca, gdzie mała rzeczka Gramatucha wpływa do rzeki Kija. Szukaliśmy wioski Gramatucha. Wiedzieliśmy, że ona jest gdzieś w pobliżu. Myśleliśmy wtedy, że będziemy mieć do przejścia kilometr, może dwa. Spróbowaliśmy wejść w tajgę, ale był to lipiec. W związku z tym jest to czas, kiedy roślinność tajgi jest bardzo wybujała. Każda roślina, każdy chwast, który u nas rośnie do kolana, tam rośnie ponad głowę. No próby brnięcia przez tą roślinność okazały się mało skuteczne. Tym bardziej, że po drodze znaleźliśmy trzy legowiska niedźwiedzi, w związku z tym mocno nas to zniechęciło i wróciliśmy do obozu. Uznaliśmy, że jesteśmy tak niedaleko miejsca, w którym pochowana jest matka mojego ojca, moja babka, że zrobiliśmy taką symboliczną mogiłę i ojciec zapalił znicze.
Tajga ukryła od nas to miejsce, idzie dalej, nie ma dużo możliwości. Wszystko, dalej nie kuda. Тут недалеко похоронена мать Богуслава, бабушка Дагмара, Сильвестра Жуковская.
По укладе Сикорский-Майский, когда się okazało, że w Buzułku tworzona jest armia Andersa, większość Polaków, która była wywieziona do Gramatucha, którzy przeżyli tą ciężką zimę z 40 na 41 rok, postanowili odejść, no i udać się w kierunku właśnie Buzułku. Dziadek z czwórką dzieci odszedł z Gramatuchy. Dotarli do Buzułku 20 października konkretnie, 1941 roku. Był to moment, kiedy Buzułk był już przepełniony polską ludnością. Ich wtedy skierowano do niedalekiego Soroczyńska i w tym czasie mój dziadek dostał zadanie poszukiwania głównie po rosyjskich domach dziecka, ale również innych miejscowościach polskich sierot. To jest chwalebna, najbardziej chwalebna według mnie karta historii armii Andersa, która nie pozostawiała właśnie polskich sierot na tamtej ziemi. A ze względu na to, że dziadek dostał to zadanie, no był wdowcem z czwórką dzieci, prawda, więc ta jego wartość jako żołnierza bojowego widocznie była oceniona trochę niżej, ale z drugiej strony był również dawnym legionistą, tych bardzo doceniano wtedy. Miał w związku z tym szukać tych polskich sierot do ostatniego momentu. Dlatego rodzina była przeznaczona na ostatni transport, czyli na ten trzeci transport, który nigdy nie wyjechał z Rosji. W ten sposób rodzina została na następnych kilka lat. W tym Soroczyńsku przetrwała właśnie zimę z 1941 na 1942 rok, ale w miastach generalnie było bardzo ciężko o żywność. W związku z tym dziadek zabrał swoje dzieci, pojechał na wieś i tak przyszedł 1943 rok, kiedy zaczęły się represje w stosunku do polskiej ludności, ten okres, słynny okres paszportyzacji, odbierania dokumentów i zmuszania polską ludność do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. No mój dziadek, mimo tego, że miał czwórkę dzieci, nie był w stanie się chyba mimo wszystko złamać. Dostał wyrok 2 lat łagru. No i czwórka dzieci została na pastwę losu. Uniknęli szczęśliwie zabrania do sowieckiego domu dziecka, z którego prawdopodobnie nigdy by już do Polski nie wrócili. A odbyło się w ten sposób, że samotna Polka udawała żonę mojego dziadka. I dzięki temu właśnie jakby rodzina jako taka została zachowana. W tym czasie, w listopadzie 1943 roku, mojego dziadka zwolniono z łagru i pod eskortą odtransportowano do nowo tworzącej się armii na terenie Związku Radzieckiego. Z armią kościuszkowską pod Warszawą był ranny i wtedy został zwolniony na długi urlop. Ruszył w drogę powrotną do Rosji, do dzieci. Mimo że przyjechał do Rosji w mundurze zaprzyjaźnionego wojska, ranny, no on opuścić Związku Radzieckiego nie mógł. W związku z tym pracował do czasu jakby repatriacji do Polski w 1946 roku. I z tego co wiem, do Polski dotarli 22 marca 1946 roku do Przemyśla.
Tutaj ponad 2 tygodnie koczowaliśmy na dole, spaliśmy, czekaliśmy na transport, zanim nas do transportu do Polski.
Dworzec wyglądał tak, jak wyglądał budynek.
Tak dokładnie historię tego zesłania tak naprawdę poznałam dopiero w momencie, kiedy planowałam tą podróż, a także podczas całej tej podróży. Mój ojciec stosunkowo niewiele mówił o syberyjskim zesłaniu, a tam faktycznie w trakcie tej podróży zaczął się otwierać, zaczął wspominać takie momenty, które były zupełnie dla mnie nieznane. Pamiętam, jak miałam takie 15 lat, to był rok 80, kiedy zaczęła się burza przemian tutaj ustrojowych przechodzić przez nasz kraj. No ja na fali tego buntu przybiegłam do mojego ojca z pretensją i mówię tak: tata, ci Rosjanie ci zrobili takie straszne rzeczy, ale dlaczego ty nigdy nic złego o nich nie powiedziałeś? A on mi powiedział coś, co zapamiętałam na całe życie. Dziecko, musisz odróżnić system od człowieka. System stalinowski był czymś absolutnie potwornym. Zwykły człowiek rosyjski z reguły ma serce na dłoni. Gdyby nie pomoc ich, my dzieci nigdy byśmy nie przeżyli. matka nie żyła, ojciec był w łagrze. No i wtedy się trochę zatrzymałam i zaczęłam trochę myśleć o tym, że te zsyłki syberyjskie to nie jest prosta rzecz do zrozumienia dla człowieka, który tego nie przeżył. No i myślę, że dzisiaj jestem tak dużo mądrzejsza.
I możemy cię zaklapać po prostu.
Lisz w końcu drugiego dnia splawu встречаем одного единого человека, одинокого рыбака.
Nikt z nas nie miał nic wspólnego z filmem. Tak naprawdę kamerę kupiliśmy na 2 dni przed wyjazdem. Pojechaliśmy tak zupełnie na świeżo. Potem jadąc przez całą Rosję w trakcie całej tej podróży nagrywaliśmy materiał filmowy i zupełnie nie wiedzieliśmy, jaka jest jakość tego. No czasami bywa nie najlepsza i to widać, ale może wartość tego materiału jest właśnie tym większa, że jest bardzo prawdziwa. Uwieczniliśmy tą kamerą tak niewiarygodne momenty i chwile. Wszyscy stali na stanowisku, że trzeba zrobić film, tylko no, nie było chętnego, żeby się tego podjąć. I wszyscy uznali, że to ja muszę zrobić ten film. Dziwne może jest to, że ten film powstał w języku rosyjskim. Ponieważ przeżyliśmy coś niezwykłego, ale tak naprawdę przeżyliśmy to dzięki ludziom, którzy okazali nam absolutnie bezinteresowną pomoc. I w ten sposób chcieliśmy podziękować ludziom. Każdy bohater tego filmu dostał ten film. I nasz przewodnik, który był z nami w Tajdze i dostał staruszki, które przybyły, żeby odbyć spotkanie z ojcem po 70 latach. Dostały panie w miejscowym archiwum w Orenburgu, dzięki którym zostały odnalezione 36 dokumentów dotyczących naszej rodziny. Nie tylko zostały te dokumenty odnalezione, ale zostały wydane nam w postaci uwierzytelnionych kopii. Z rosyjskiego archiwum ktoś wydał polskiej osobie fizycznej takie dokumenty. Więc to jest absolutny ewenement.
Nie, my nie doszli do tego miejsca. Nie doszli.
No w stronę na tej ziemi pobyli, wam pobyli.
W filmie jest pokazane, jak on śpiewa rosyjskie pieśni. Wszystkich Rosjan zadziwił, znał je lepiej jak nie jeden z nich. No, w filmie nie było miejsca na to, żeby dopowiedzieć ten drobny szczegół, że w zasadzie on uczył się rosyjskich pieśni jako małe dziecko, bo to była taka walka małego chłopca z tym, co go prześladowało na co dzień. To była taka jego mała wojna z głodem. Kiedy śpiewał te rosyjskie pieśni, nie czuł, jak bardzo jest głodny. Może dlatego słowa tych pieśni tak bardzo wryły mu się w pamięć.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej zatytułowany Bez drożami pamięci. Bohaterką audycji była Dagmara Dworak, która opowiadała o losach rodziny Żukowskich deportowanych w lutym 1940 roku z Hajnówki.
Ну, конечно, было сильнее.